Teraz przechodzimy do sprawy poważnej też, bo dotyczącej naszego bezpieczeństwa, czy mówiąc w skrócie do tych problemów, które narosły wokół RODO. Na przykład jest takie podane, gdzieś wyczytałem, zamknięcie cmentarza, zwracanie się do uczniów numerami z dziennika, czy montowanie krat w oknach urzędów, albo nawet ktoś mówi, że lekarz będzie musiał prosić pacjenta o pozwolenie na odczytanie wyników badań krwi. I tutaj wiele obaw, że to bezpieczeństwo będzie nas bardzo kosztowało, że jakoś może nawet spowolnić pewne procesy, pewne załatwianie spraw w urzędzie, a nawet możemy w jakieś popaść problemy karne, nie wiem. Naszym gościem jest pan profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polski, specjalista też od tematów oczywiście socjologicznych, ale także i związanych z bezpieczeństwem, no, ogólnie mówiąc, państwa. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Uśmiecham się do wszystkich słuchaczy, tym razem z zachmurzonej Warszawy.
To zazdrościmy, bo słońca dużo mamy teraz.
Macie to. A my trochę mamy oddechu po upałach poprzednich dni w Warszawie, ale może słońce też wróci. Tematyką prywatności w kontekście świata cyfrowego faktycznie zajmuje się pod kątem bezpieczeństwa, bo sprawa jest ważniejsza i poważniejsza niż to mówią rozmaite żarciki, że trzeba, to takie żarciki z czarnego humoru, że na cmentarzach, na nagrobkach trzeba będzie zasłonić imię i nazwisko osoby, która tam leży, w związku z wymogami ochrony danych osobowych. Te reguły nie dotyczą osób zmarłych, im takiej krzywdy nie można wyrządzić. Natomiast, proszę państwa, chodzi o to, że ludzkość weszła w nową fazę cywilizacji. Pewno pamiętamy, że o ochronie danych osobowych mówi się od dość dawna. Mamy urząd GIODO, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który funkcjonuje dłuższy czas przecież. I pytanie, co się zmieniło? Otóż, proszę państwa, upowszechnienie się internetu, a zwłaszcza mediów społecznościowych i handlu internetowego. Nawiasem mówiąc, polscy biznesmeni w zakresie handlu internetowego są bardziej dynamiczni i kreatywni niż w wielu innych krajach Europy. To spowodowało, te nowe zjawiska spowodowały, że powstały zupełnie nowe typy zagrożeń. Otóż, proszę państwa, w sobotę byłem synem w Złotych Tarasach, zanim poszliśmy obejrzeć film, w sklepie, gdzie są walizki i plecaki. A wczoraj w mojej komórce, mimo że nikomu nie zostawiałem numeru tej komórki, znalazłem reklamy produktów tej właśnie firmy. A dzień wcześniej byłem samochodem w pewnym centrum handlowym w Warszawie dużym, parkowałem w garażu podziemnym i dostałem bilet parkingowy, na którym numer rejestracyjny mojego samochodu był odczytany przez jakąś kamerę i system natychmiast to wprowadził. Otóż żyjemy w świecie, w którym każdy z nas, nawet ten, kto nie korzysta z internetu. Na przykład przecież jadąc do centrum handlowego, parkując w garażu podziemnym, nie muszę być zalogowany nigdzie w internecie. Nie muszę mieć smartfona. Nie muszę mieć konta internetowego. Nie muszę mieć konta na Facebooku, ani na żadnym innym portalu społecznościowym, na Instagramie, Snapchacie i tak dalej. Młodzież wie, o co chodzi. A jednak świat cyfrowy zasysa ogromne ilości informacji na temat. I abstrahując od rozmaitych nieporozumień, procedur, szkoleń, przez które musimy przejść, za RODO kryje się coś o wiele ważniejszego i w sumie, jak sądzę, korzystnego. Mianowicie okazało się, że świat cyfrowy nie jest światem biznesów spluralizowanych, gdzieś setki małych firm, które ze sobą konkurują i każda z nich zbiera jakieś okruszki informacji. Nie. Okazało się, proszę państwa, że istnieją tak zwane giganty technologiczne, firmy, które mają przychody i finanse rzędów wielu miliardów dolarów, niekiedy setek miliardów. Zaraz dam taki przykład. I o tych gigantach technologicznych czasami się mówi takie słowo GAFA. Słowo GAFA to jest kod od Google, Amazon, Facebook i Apple. To są firmy, które poza tym są bogate, gromadzą ogromne ilości informacji. Gdy wpisujemy do Google'a jakieś pytanie, to Google w swoich serwerach gromadzi informacje o tym, czym się interesujemy. O której, z jakiego urządzenia, z jakiego miejsca świata zadaliśmy jakieś pytanie. To samo robi Facebook, to samo robi firma sprzedaży, nie tylko książek Amazon, to samo robi firma Apple, która udostępnia komórki, zegarki typu smartwatch, tablety.
Mhm. Ale jeszcze, panie profesorze, przepraszam, nie, pan nie przekonał mnie, ani jak innych, że to RODO jest pożyteczne dla człowieka, no bo i bardziej to czuję, że to jest po to, żeby państwo...
Tak, jest możliwe. Z ojcem się zgadzam. Ono jest pożyteczne, ponieważ te firmy, ta GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, mają przychody i możliwości działania przekraczające możliwości większości państw. Tylko takie państwa jak Stany Zjednoczone, jak Chiny, być może jak Indie i Rosja są w stanie przeciwstawić się. Państwa europejskie nie, ale na poziomie unijnym można wprowadzić regulacje. Czemu one służą? One służą temu, żeby informacje zbierane na temat ludzi nie mogły być, albo tak łatwo nie mogłyby być nadużywane, wykorzystane przeciw nam. Bo Google w momencie, gdy wie, o co pytaliśmy się, z jakich urządzeń, czy robiliśmy to ze smartfona, z tableta, z komputera, czy z jakiegoś komputera, może gdzieś na końcu świata, ale on, Google pozna, że to my, może budować profile naszych osobowości, naszych osobowości. Może odkrywać nasze pragnienia, których sami sobie nie zdajemy sprawy. Ten materiał może być nie tylko wykorzystywany w celach handlowych, podsuwają nam produktów, którym nie będziemy się w stanie oprzeć, bo reklamy mogą być tak dopasowane, to się mówi, spersonalizowane do ukrytych cech naszej osobowości, że mogą nas zmanipulować na wydawanie środków na produkty, które tak naprawdę wcale nie byłyby nam niezbędne. Ale to nie tylko o to chodzi, proszę ojca i proszę słuchaczy. Tu chodzi o to, że te podmioty, te gafy, o której już mówiłem, mają informacje większe niż polskie państwo, niż większość państw. Zazwyczaj, gdy mówimy o zagrożeniach dla prywatności, ludziom się kojarzy państwo policyjne, inwigilacja przez tajne służby. Tymczasem następuje utajona inwigilacja przez cywilne, jak się wydawałoby, aplikacje. Okazało się na przykład, że aplikacja, która służy do tego, żeby monitorować swoje treningi biegowe, zbiera informacje i ona za jej pomocą ustalono ukryte miejsca, gdzie gdzieś w lasach czy na pustyniach różne tajne służby miały swoje placówki. Okazało się, że tam nagle pracownicy tych służb dbają o zdrowie, biegali i można byłoby ustalić obrys instalacji, które skądś miałyby być tajne, bo te zegareczki i aplikacje służące do biegania były podłączone przez GPS-a, poprzez satelity, do rozmaitych baz danych. I teraz całe to RODO to jest przedsięwzięcie organizmu unijnego, żeby chociaż trochę powstrzymać potęgę tych gigantów technologicznych, które mogą stać się silniejsze od nawet potężnych państw, takich jak Wielka Brytania, czy Francja, czy Niemcy, i mogłyby być w stanie manipulować. Jak? Otóż jeśli ktoś ze słuchaczy się interesował, co się działo podczas kampanii przed referendum brexitowym w Wielkiej Brytanii kilka lat temu i w czasie kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, to okazało się, że wykorzystując inteligentne algorytmy Facebooka i Google'a, wynajęci przez Rosję hakerzy oraz prywatne firmy finansowane czasami z dziwnych źródeł, były w stanie manipulować wyobraźnią wyborców. Dzięki czemu były w stanie celnie manipulować tą wyobraźnią? Dzięki gromadzeniu ciągłych informacji. Gdy ściągamy dowolną, proszę państwa, aplikację na nasz smartfon, to ta aplikacja często szczytuje wszystkie nasze kontakty, nasze telefony. Do mamy, babci, kuzyna, ukochanej, ale także do jakiegoś polityka, do biznesmena, do osób, które chciałyby, żeby wszyscy znali telefony. Tam szczytuję także maile, adresy. Tworzone są potężne bazy danych, które mogą mieć zastosowanie biznesowe, szpiegowskie i psychologiczno-manipulacyjne. I teraz robi się trochę histerii, trochę dymu, bo biurokracja, proszę Państwa, nigdy nie lubi, jak ma więcej roboty. A tymczasem urzędnicy muszą nauczyć się nowych reguł, muszą szkolić i wymyślają rozmaite absurdalne historie, że w szkole nie wolno na przykład podpisywać prac rysunkowych dzieci. Tymczasem, proszę Państwa, te przepisy RODO mówią tak. Administrator danych osobowych samodzielnie ocenia, czy zabezpieczenia danych, jakie wprowadza, są właściwe dla informacji, które gromadzi. A więc dużo zdrowego rozsądku, żadnych histerii. Natomiast co jest ważne, że my, obywatele i instytucje, mamy zwiększone uprawnienia sprawdzania informacji na nasz temat i możemy te informacje ściągać. Na przykład jak ktoś będzie chciał ściągnąć informacje na swój temat z Google'a czy Facebooka, to zobaczy, że musi większy pendrive, bo to może być kilka, ponad 1 giga albo kilka giga danych i sprawdzenie tych informacji wcale nie jest takie łatwe. Co to wszystko znaczy? Żyjemy w nowej fazie cywilizacyjnej i nasza rzeczywistość ma swoją kopię cyfrową. Na przykład, jeśli ktoś z Państwa na tablecie w tym momencie słucha Radia Maryja, to w systemie, który obsługuje ten tablet, na przykład jest to tablet Apple'a czy Samsunga, jest to zapisane, o której godzinie, przez ile czasu, skąd, jaki użytkownik słuchał tej audycji. I to jest zapisane, czy ktoś słucha jakiegoś komercyjnego radia młodzieżowego, czy słucha bardziej poważnego radia takiego jak Radio Maryja. Ale wcześniej większość ludzi nie wiedziała w ogóle, że to, co robimy, ma swoją kopię cyfrową. Nie wiedziało, kto posiada tę kopię cyfrową i na co ona może być wykorzystana. Żyliśmy w świecie pewnych cyfrowych zasłon. Teraz niektóre z tych zasłon mogą być odsłonięte. Co nie znaczy, ja podzielam część baw ojca, że będzie dużo zamieszania, bo wielu urzędników, zanim jeszcze zapozna się z fachową wiedzą na ten temat, będzie robiło panikę, ale żyjemy w czasach, gdy informacje pełnią zupełnie inną rolę niż wcześniej. W czasach, gdy można manipulować informacjami, prowadzić nas w błąd, gdy za pomocą niskich kosztów można prowadzić wojnę informacyjną.
No właśnie, tak to wygląda, mówiąc jeszcze tak na pocieszenie wątpiącym, bo już jestem przekonany, więcej niż byłem przed audycją, to na przykład pewno, że naiwny terrorysta, który poprzez internet skupuje pewne części potrzebne mu na przykład do zrobienia bomby, już będzie namierzony bardzo szybko, prawda? Nawet gdyby to były rzeczy niewinne, ale specjaliści wiedzą, do czego
tak,
to służy.
Tak, po internecie chodzą specjalne programy napisane na potrzeby policji i tajnych służb, które monitorują, czy ktoś zasięga informacji i albo próbuje nabyć pewne dane, pewne części składowe do niebezpiecznych urządzeń, ale ci terroryści niestety wiedzą, że oni tam nurkują tak zwany darknet w ciemną strefę sieci. Tam już jest trochę trudniej ich śledzić, ale tu odbywa się taki swoisty wyścig zbrojeń, wyścig tarczy i miecza, wyścig pocisku i pancerza, żeby ustalić, co oni tam robią. Natomiast RODO jest pewną zasłoną, pewną ochroną przed potęgą tak zwanych gigantów technologicznych. Film, które z okruszków informacji, z okruszków śladów naszej obecności świecie, nie tylko cyfrowym. Ja dałem ten przykład z parkingiem podziemnym w warszawskim centrum handlowym. Budują sobie modele, wzorce naszych ludzkich zachowań, które umożliwiają manipulacje i można sobie wyobrazić, że ta manipulacja może być wykorzystana także do celów niegodziwych politycznie, militarnie. Okazało się, że Facebook darmowy portal zarabia dzięki temu, że użytkownicy zostawiają ślady aktywności swoje na tym portalu i zarazem okazał się być platformą, którą hakerzy z Rosji potrafili wykorzystać jako broń przeciwko Amerykanom w kampanii wyborczej. Okazało się, że najpotężniejszy kraj świata o silnych, wydawałoby się, instytucjach demokratycznych nie potrafił zabezpieczyć swojego procesu wyborczego przed manipulacjami. Dlaczego? Dlatego, że świat cyfrowy nie był przez organa państwa monitorowany. Nawet sam właściciel Facebooka, Mark Zuckerberg, był zaskoczony, gdy mu powiedziano, że potrafili goście z zagranicy manipulować instrumentami działania Facebooka. I dopiero po tym, jak amerykański parlament wszczął śledztwo, otrzeźwiał trochę i zrozumiał, że z pewne sprawy zawsze za daleko. I dlatego zachęcam słuchaczy, żeby traktować RODO nie tylko jako uciążliwość, ale jako sygnał ostrzegawczy, że coś musimy zrobić z tą cywilizacją cyfrową.
Tak jest. Dziękujemy bardzo za zachętę, panie profesorze, i za wyłuszczenie spraw.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i uśmiecham się, patrząc na rachmurzone niebo Warszawy.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Naszym gościem, przypomnę, pan profesor Andrzej Zyberowicz, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polski.